Jeszcze niedawno szorowali po dnie. Dzisiaj są coraz częściej obok McLarena wymieniani jako przykład, że w tych nowych, bardzo trudnych realiach technicznych można wykonać duży skok do przodu. Dzisiaj zajrzymy tam, gdzie zwykle zagląda się bardzo rzadko, dlatego polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 10 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Na początek mała zagadka. Ile stron liczy wątek o Mercedesie W13 na branżowym forum F1 Technical? Ponad 300. A ile stron liczy wątek poświęcony samochodowi Haasa z roku 2022 na tym samym forum? Zaledwie 15. To pokazuje, jak mało uwagi poświęca się zespołom z dolnej części tabeli, a historie, które tam się dzieją, nierzadko są równie ciekawe, jak te ze szczytu tabeli. Tylko o przegranych nikt specjalnie nie chce ani czytać, ani słuchać. A co za tym idzie, tworzyć materiałów poświęconych właśnie tym zespołom. Dzisiejszy materiał będzie pewnym wyjątkiem, ale też dlatego, że Haas wykonał duży skok jakościowy i coraz częściej jest wskazywany jako przykład zespołu, który pokazał, jak można się wyrwać z dołu tabeli, jak można wyjść z samego dna. Jeszcze jeden taki występ jak w Austrii czy na Silverstone i za chwilę mogą zameldować się aż na 6 pozycji w klasyfikacji konstruktorów i nawiązać do najlepszych lat tego zespołu w historii rywalizacji w Formule 1, ale umówmy się, do tego jeszcze daleko. Nowa era techniczna, rok 2021, a potem 2022 miał być dla Haasa, jak i dla wielu innych zespołów, nowym otwarciem i był, ale tylko do czasu. Całkowite poświęcenie sezonu 2021 oraz bliska współpraca z Ferrari zaowocowały bardzo ciekawym konceptem oraz mocnym otwarciem dla Haasa, konceptem bardzo zbliżonym do tego, co przygotowali inżynierowie pracujący tuż za ogrodzeniem. Gdyby zadać sobie trochę trudu i przemalować ten samochód na czerwono, to myślę, że nawet osoby techniczne tak na pierwszy rzut oka miałyby problem, żeby rozpoznać, z jaką konstrukcją mamy do czynienia, mogłyby się po prostu pomylić. Podobieństwa są jak najbardziej zrozumiałe, bo nie tylko cały układ napędowy, ale również przednie i tylne zawieszenie było dostarczane i nadal jest dostarczane przez Ferrari. Choć transfer wiedzy w Formule 1 jest zakazany, to pójście ścieżką, nie powiem starszej siostry, ale starszej kuzynki było całkiem racjonalnym rozwiązaniem, racjonalnym wyborem i podejściem do ścigania, szczególnie w koncepcji rozwoju tego samochodu. Problem w tym, że to, co wydawało się na pozór sklepem ze słodyczami, okazało się pokojem tortur. Każda próba rozwoju tego auta nie dawała poprawy, a dodatkowo pogłębiał się problem niejako odziedziczony po Ferrari, problem degradacji opon, która dawała o sobie znać bardzo mocno w trakcie niedzielnych wyścigów. W pierwszym roku nie było to aż tak dokuczliwe, bo udało się mocno wystartować i również dzięki problemom rywali zamknąć sezon na 8 pozycji z dorobkiem 37 punktów. Biorąc pod uwagę ilość nieukończonych wyścigów przez kierowców Haasa w tym sezonie oraz ilość zniszczonego włókna węglowego na torze, to nie było najgorsze, co mogło spotkać Haasa. Na pewno nie było tak źle jak w kolejnym roku. To, jak mocno zaczął dokuczać problem nadmiernego zużycia opon, pokazuje przygotowane przeze mnie zestawienie pozycji zyskanych i straconych w trakcie wyścigów w stosunku do pozycji zajmowanej po kwalifikacjach, w stosunku do pozycji na starcie. I zobaczcie, sezon 2022, który Haas zakończył na 8 pozycji z dorobkiem, tak jak powiedziałem, 37 punktów, to jest jedna stracona pozycja w stosunku do tego, czym kierowcy dysponowali na starcie. Zebrałem wszystkie starty kierowców Haasa właśnie w tym sezonie. No jest to tak jakby na minus jeden, czyli jedna pozycja stracona w stosunku do tego, gdzie startowali, a rok 2023 to jest kompletna katastrofa. 41 straconych pozycji w stosunku do pozycji na starcie wyścigu. Pozycja 10 w klasyfikacji konstruktorów oraz zaledwie 12 punktów na koniec tego sezonu i to pokazuje skalę rozczarowania. I zobaczcie, sezon 2024, ten obecny sezon, gdzie Haas wygląda tak dobrze, jak to się zmieniło. 43 pozycje zyskane, jeżeli chodzi o pozycję na końcu wyścigu w stosunku do pozycji startowej, na linii startowej tego wyścigu. Pozycja 7 na ten moment i już 27 punktów. Sezon 2023 to było rozczarowanie za rozczarowaniem, wysoko w klasyfikacjach oraz to taka chwila złudzeń przed tym niedzielnym wyścigiem, a potem te loga zespołu na tej ekranowej grafice zjeżdżały bardzo mocno w dół. Zjeżdżały również nastroje nie tylko zespołu, ale również szefa tego zespołu. Wtedy właśnie Günther Steiner podjął bardzo trudną decyzję, biorąc pod uwagę kaliber zespołu, z jakim mamy do czynienia, biorąc pod uwagę możliwości zespołu HASA, również te finansowe, o zmianie koncepcji aerodynamicznej w trakcie trwania sezonu, kosztem przygotowań samochodów do kolejnego roku rywalizacji. Bardzo trudna decyzja. Myślę, że Ginter nie miał łatwo, żeby ją podjąć, ale miał pewnie błogosławieństwo Gina Hasa. Był to swego rodzaju akt desperacji, być albo nie być. I dla Gintera Steinera, i dla całego zespołu Hasa, bo wyglądało to naprawdę bardzo źle. To, co mogło go uratować, mówię tutaj o Ginterze Steinerze, finalnie okazało się tym, co go pokrążyło, bo nowy pakiet nie spełniał pokładanych w nim nadziei, spisywał się nie lepiej od tego poprzedniego, a nawet w takiej bezpośredniej rywalizacji wystawiania tych dwóch pakietów równolegle okazywało się, że ten stary jest po prostu lepszy. No i zespół kończył właśnie sezon rywalizując w dwóch różnych samochodach. Logistycznie też było to trudne, żeby zadbać o dostępność części zamiennych. Z perspektywy czasu Steiner stał się bardziej niż ofiarą błędu technicznego, ofiarą tych kolejnych obietnic, niespełnionych obietnic w stosunku do szefa zespołu Gina Hasa. Jeśli jednak na moment wrócimy do tego, co mówili w tamtym okresie ludzie techniczni Hasa, no to moim zdaniem to jest właśnie moment, czyli podjęcie tej decyzji o wprowadzeniu w trakcie sezonu nowego pakietu, zupełnie nowej koncepcji ścigania, było początkiem tej drogi w górę, ale tego wtedy nie widzieliśmy. Wtedy widzieliśmy kompletną porażkę. Dzisiaj ta ścieżka w górę właśnie tam się pojawia. Nowy pakiet wprowadzony w Austin nie miał prawa rozwiązać wszystkich problemów zespołu Hasa, bo nowe poszycie było mocno ograniczone tym, co kryło się pod spodem, mocno ograniczone koncepcją, z którą Haas rozpoczął tą nową erę ścigania, tą koncepcją, którą bardzo dobrze widać na kolejnym zdjęciu. Zobaczcie, kolejne zdjęcie pokazuje nam już ten zmodyfikowany pakiet, który został wprowadzony w Austin w 2023 roku. No i jeden z elementów pokazuje nam, czego inżynierowie Haasa nie mogli tutaj zrobić. Chodzi o obecność tej dolnej, bocznej struktury zderzeniowej. Ona ograniczała jakiekolwiek zmiany, bardzo mocno ograniczała zmiany w tym bocznym obszarze. Wprowadzenie pełnej koncepcji, którą tak skutecznie na torach realizował zespół Red Bulla, czyli koncepcji z tymi spływającymi w dół rampami, z tymi bocznymi ścianami, które mają teraz inny kształt. Haas zrezygnował z tych bardzo charakterystycznych wanien wprowadzonych do ścigania przez Ferrari na korzyść właśnie tych rynien schodzących w dół, ale żeby w pełni wykorzystać ten koncept, trzeba tego wystającego elementu się po prostu pozbyć. Dla inżynierów Hasa nie było to możliwe, choć zrobili co mogli. Mamy koncepcję właśnie z tymi spływającymi rampami po sidepodach, mamy podciągniętą dolną wargę tego bocznego wlotu, więc wszystko co najlepsze próbowali wdrożyć, wprowadzić w tym samochodzie, ale to się nie udało. Nie udało się tej koncepcji uruchomić. No i efektem było to, że zabrano z puli rozwojowej roku 2024 prawie 2 miesiące prac. To nie przełożyło się na natychmiastowy sukces. Dodatkowo postawiło to wszystko pod znakiem zapytania start sezonu 2024, a rozdzielenie pakietów w końcówce 2023 roku, i to jest ten plus uzyskany przez inżynierów Hasa, dało im niesamowitą ilość danych do analizy. Oni mieli dane z dwóch różnych samochodów rywalizujących, czy jeżdżących po torach w końcówce sezonu. 10 ostatnich wyścigów przejechali praktycznie z takim miksem pakietów. To była potworna ilość danych do analizy i to właśnie analiza tych danych wskazała najbardziej obiecujące kierunki rozwoju. I to właśnie w oparciu o te doświadczenia z drugiej części sezonu 2023 Haas zbudował koncepcję, która rozpoczęła tegoroczne ściganie i była bazą do rozwoju. Bazą, co do której zespół miał bardzo niskie oczekiwania. A Jokomatsu niczego nie obiecywał, wręcz odwrotnie, mówił, że dno tabeli jest raczej zarezerwowane dla nich, że nie mają co liczyć na szybkie wyrwanie się z tej trudnej sytuacji, bo przecież tego czasu i tych zasobów rozwojowych po prostu było mało, choć Haas był zespołem, który tych zasobów miał praktycznie najwięcej. Jednak taka 2-miesięczna wyrwa to było coś, co rzuciło się mocno cieniem na przygotowania zespołu do roku 2024. Szybko jednak okazało się, że ta baza ma spory potencjał. Baza, która jest pokazana na kolejnym zdjęciu, ale już w wersji rozwojowej. A największy problem, jakim było zjadanie opon przez ten samochód, gdzieś po prostu zniknęło. Dziwnym trafem sytuacja w Ferrari również się poprawiła, co biorąc pod uwagę współdzielenie elementów układu zawieszenia, sugeruje, że tu nie ma przypadku. Günther Steiner, zanim się jeszcze rozstał z zespołem Haasa, życzył sobie w okresie świątecznym mocnego Ferrari, bo mocne Ferrari to mocny Haas i tutaj chyba trochę właśnie się to przełożyło i okazało. I właśnie to dało mocny fundament pod dalsze prace rozwojowe. Najpierw nowa podłoga w Chinach, mowa już o tym sezonie, który trwa, a teraz zupełnie inna koncepcja bocznych sekcji, która wyjechała na tor Silverstone i to jest właśnie ta koncepcja, którą tutaj widzimy. Zobaczcie, w tym obszarze znajdował się ten boczny element, ta boczna struktura zderzeniowa. W tej nowej konstrukcji została ona przeniesiona niżej, zintegrowana z podłogą, co otworzyło inżynierom Haasa możliwość pełnego wykorzystania konceptu Red Bulla i to rzeczywiście się zmaterializowało. Zobaczcie, jak duże podcięcie się tutaj pojawia. Duże zmiany również na krawędzi podłogi, one są niezwykle istotne. Duże zmiany również pod podłogą tego samochodu. Ona już nie jest taka prosta, tak jednowymiarowa, jaka była do tej pory. Te ślizgi, które tutaj się znajdują, podciągnięta górna warga, schowana dolna warga. Trochę to trąci Red Bullem, trochę to trąci McLarenem. Te najlepsze wzorce, które są dzisiaj wykorzystywane na torze z sukcesem, pojawiły się również w konstrukcji Haasa. Duże zmiany również pod poszyciem tego samochodu. Zmieniony cały układ chłodzenia. Chłodzenie też było tym, co trzymało inżynierów Haasa przed pełnym wykorzystaniem tej koncepcji. No i co najważniejsze, każda z aktualizacji i ta podłoga wprowadzona w Chinach i te sidepody wprowadzone na Silverstone dają realny zysk na torze. Wszystko, co widać w narzędziach, w fabryce, przekłada się na wyniki na torze i tak na przykład ta aktualizacja Silverstone to jest około 0,2 sekundy w stosunku do tej poprzedniej wersji, z którą Haas się ścigał. Niby niewiele, ale biorąc pod uwagę, jak ciasna jest dzisiaj stawka, te 0,2 sekundy pozwalają wyskoczyć nieco wyżej i w kwalifikacjach, i powalczyć nieco wyżej w wyścigu. Stąd tak dobre wyniki. Nawiązanie do historycznie najlepszych wyników jest jak najbardziej możliwe, jeżeli nie w tym, to w kolejnym sezonie. Tym bardziej, że mówi się o możliwym zaangażowaniu Toyoty w ten projekt. Dzisiaj, gdybym wczoraj nagrał ten materiał, pewnie tych informacji by w nim nie było. Toyota, która od wielu lat nie jest obecna w Formule 1 i nagle chce wrócić, chce być, chce gdzieś w perspektywie również rozwijać jednostki napędowe, ale na początek chce wesprzeć ten mały zespół, chce dać wsparcie techniczne i tak powoli, małymi krokami pojawić się jako Toyota w Formule 1, być może przejąć w perspektywie Haasa, tego nie wiemy. W perspektywie lat jest również możliwe właśnie dostarczanie jednostek napędowych przez Toyotę. I tak na koniec, do przygotowania tego materiału zainspirował mnie jeden z Was, jeden z widzów tego vloga, pisząc komentarz, że ten samochód nie jest dzieckiem Ayo Komatsu, ale Günthera Steinera. Biorąc pod uwagę tą ścieżkę, którą Wam pokazałem, te wszystkie wydarzenia po drodze, częściowo właśnie tak jest, że to Günther Steiner tymi swoimi desperackimi decyzjami dał inżynierom te możliwości pracy na to, że zobaczcie, dzisiaj Ferrari jest w podobnej sytuacji, wycofało się do poprzedniego pakietu. Dlaczego nie chcą jeździć dwoma różnymi samochodami? Bo to jest trudne, to jest niewygodne, to może również rodzić różne wyniki. Haas w desperacji się po prostu na to zdecydował, innego wyjścia nie mieli. Trzeba jednak dodać, że Komatsu wprowadził trochę spokoju tym swoim technicznym podejściem. Skończyło się trzaskanie drzwiami, skończyło się rzucanie mięsem, skończyło się ciągłe dzwonienie do Gina Haasa. Z każdym problemem to wszystko jest po prostu poukładane, ale również zdjął ze swoich ludzi całą tą presję, która gdzieś przez miesiące, a nawet lata wisiała na nich, że musi być wynik, że w końcu musi być kolejne obietnice, kolejne niespełnione obietnice. Nowy szef zespołu zbudował siebie i tą trochę legendę Ayo Komatsu, który przychodzi, nagle jest wynik i ten samochód na desperackich eksperymentach Steinera, jednocześnie niczego nie obiecując, ściągnął w ten sposób presję właśnie z ludzi i to dało bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Przyszłość Haasa, który jeszcze niedawno wrzucany był pod topór, wystawiany na sprzedaż, zaczyna malować się w nieco cieplejszych, nieco jaśniejszych barwach. Trzeba będzie jednak poradzić sobie nie tylko z rosnącą presją rywali, oni zaczną się przyglądać. Ta uwaga, to zainteresowanie przyjdzie, ale również z presją rosnących oczekiwań, również oczekiwań właściciela zespołu. Kluczem do podtrzymania trendu wzrostowego będzie rok 2026 i to kolejne nowe otwarcie. I to właśnie z pomocą może przyjść Toyota, która dysponując takim małym dziełem sztuki technicznej, aerodynamicznej, tym tunelem aerodynamicznym najlepszym w środowisku. Tak się bardzo często mówi o tym tunelu, ale również współpracy z Dallarą. Toyota Dallara i Haas to może dać naprawdę dobre owoce. To może popchnąć Haasa jeszcze dalej, to może popchnąć Haasa jeszcze wyżej. Jak będzie, czas pokaże. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za kolejny odcinek, za kolejny miło spędzony z Wami czas. Dziękuję za wszystkie komentarze, sugestie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Paddocku.